Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Telefonicznym gościem Radia Gdańsk jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Krajowej Rady Sądownictwa Kazimierz Smoliński, z którym rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Marszałek Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, zapowiedział dzisiaj w Rzeczpospolitej, że 12 maja na najbliższym posiedzeniu Senatu Senat raczej nie zajmie się ustawą o wprowadzającą tak zwany Krajowy Plan Odbudowy, czyli tej ratyfikacją tej ustawy tworzącej Fundusz Ratunkowy dla Europejskiej Gospodarki. Jest coś takiego ważnego w Senacie, pana zdaniem, z punktu widzenia posła, że ta kluczowa ustawa musi czekać być może nawet do 30 dni?
Moim zdaniem nie ma. Pan marszałek Grodzki mówi, że program jest przepełniony. No to jest nieprawda. Spokojnie można tą ustawę wprowadzić do porządku obrad. To jest tylko i wyłącznie gra na czas i gra też na to, żeby znaleźć większość w Senacie, żeby wprowadzić poprawki, które były, próba tych poprawek była, że tak powiem, podjęta w Sejmie, no ona się nie udała. No i teraz opozycja chce te poprawki wprowadzać w Senacie. One moim zdaniem, jeżeli będą te same, które były w Sejmie, no są niedopuszczalne, ponieważ w ratyfikacji umów międzynarodowych, moim zdaniem skromnym, nie można wprowadzać żadnych poprawek, ponieważ my zezwalamy tylko jako parlament na podpisanie tej ustawy przez prezydenta. I jakbyśmy teraz mieli prezydentowi dawać jakieś poprawki? No przecież to jest 27 krajów przyjęło zasady budowy nowych funduszy europejskich i nie da się tam wprowadzić żadnych poprawek.
To by destabilizowało cały proces ratyfikacyjny w skali całej Europy?
Nie wiem, czy w ogóle prezydent mógłby w takim układzie podpisać. Właśnie, to mogłoby, takie zagrożenie jest, ponieważ prezydent miałby problem z podpisaniem, z ratyfikacją de facto umowy międzynarodowej, bo taki to jest charakter, że prezydent ratyfikuje za zgodą parlamentu umowę międzynarodową. Z poprawkami nie mógłby ratyfikować tej umowy. To de facto by zatrzymało ten cały proces w Unii Europejskiej, a przecież z tego procesu, zakończenia tego procesu wynika 770 miliardów dla Polski i bilion 800 miliardów euro dla całej Europy. No to są niebotyczne pieniądze, których do tej pory w historii Unii jeszcze nie było i dla Polski też takich dużych środków nie było. Nie rozumiem w ogóle takiego podejścia, że można nie chcieć tych pieniędzy. No, cały czas byliśmy, że tak powiem, obijani za to, że śmiemy w ogóle przedłużać proces negocjacji z Unią Europejską, że chcemy więcej wynegocjować dla Polski, a kiedy ten proces negocjacji się kończy i mamy ogromny sukces, to teraz opozycja chce jak najpóźniej ten proces ratyfikacji wprowadzić, czy go opóźniać cały czas. No myślę, że są pogubieni, a szczególnie Platforma Obywatelska sama nie wie, czego chce.
Marszałek Grodzki zapowiadał, że chciałby też prowadzić konsultacje społeczne na szeroką skalę tej ustawy ratyfikacyjnej. Natomiast w kontekście właśnie charakteru ustawy, tak naprawdę no, konsultacje może zawsze warto prowadzić, ale one tutaj pod względem merytorycznym byłyby chyba bezprzedmiotowe.
No ustawa, jeżeli ktoś się tym interesuje, zawiera dwa artykuły. W pierwszym artykule dwa zdania, w drugim artykule jedno zdanie. To jest tylko wyrażenie zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej i anulowanie poprzedniej z 2014 roku decyzji Komisji Europejskiej ustalającej wieloletnie ramy finansowe. Teraz mamy trochę inny układ, bo oprócz wieloletnich ram finansowych mamy jeszcze tę nowe tak zwane New Generation, czy ten Fundusz Odbudowy. I tutaj no, nie da się w tym zakresie prowadzić jakichś konsultacji. No, czy my jesteśmy za tym, żeby ratyfikować, czy nie jesteśmy za tym? No to takie by musiało być pytanie w konsultacjach.
Czyli to można oceniać, że Platforma Obywatelska zrozumiała swój błąd, bo nie poparła w pierwszym głosowaniu w zeszłym tygodniu tej ustawy ratyfikacyjnej i teraz chce budować takie pozory, że jest w głównym nurcie wprowadzania tych przepisów europejskich?
Moim zdaniem Platforma Europejska niczego nie zrozumiała. Ich narracja jest nadal taka, że nie możemy tego przyjąć w takim kształcie, że trzeba wprowadzić poprawki, bo to dotyczy KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy. No mylą się cały czas, tak? No my decydujemy, czy przyjąć, czy zezwolić Unii Europejskiej na wprowadzenie tych wielkich pieniędzy, a nie nad Krajowym Planem Odbudowy, który jest niewielkim fragmentem, bardzo znaczącym, ale jednak nie najważniejszym całego nowego rozdania finansowego na kolejne 6 lat. 2021-2027 i chyba jednak Platforma Obywatelska ma tak duży problem z przywództwem, te wszystkie listy, które w tej chwili się pokazują, które podobnież były konsultowane z przywódcą, a który jednocześnie był ich konsultantem, no to jakieś pomieszanie z poplątaniem.
A panie pośle, jak pan sądzi, kiedy poznamy coś, co tak się potocznie mówi Nowy Ład, czyli program Prawa i Sprawiedliwości związany z realizacją tych projektów finansowanych ze środków europejskich, z taką głęboką przemianą polskiej gospodarki? Jest szansa, że jeszcze w tym tygodniu szczegóły tego planu, bo przypomnijmy, tam są kwestie podatkowe, kwestie emerytalne, kwestie inwestycji w infrastrukturę, kwestie rozwoju i promocji rolnictwa, eksportu, ogromny, zupełnie zmieniający jakby perspektywy rozwojowe dokument. Będzie w tym tygodniu znany?
No tutaj nie ma jakiegoś wielkiego pośpiechu, tak? Czy to będzie w tym tygodniu, za tydzień, czy nawet za miesiąc. Dopóki te rozwiązania europejskie nie zostaną wprowadzone, no to też nie będziemy wprowadzać tych rozwiązań związanych z Nowym Ładem. Także spokojnie proszę czekać. Myślę, że w maju to będzie zrobione. Cały czas mówiliśmy, że to będzie uzależnione też od sytuacji pandemicznej. Jeżeli ona się rzeczywiście będzie dalej tak poprawiać, no to wtedy można już zrobić jakiś event nawet w mniejszej skali, ale można coś zrobić. No nie chcemy dokładnie robić tego, co Platforma, że wychodzi jeden i opowiada, że tak powiem, co należy zrobić, a potem nic nie robią. No my chcemy powiedzieć i zrealizować.
Panie pośle, to zostawmy teraz te projekty związane z programem odbudowy, ale wejdźmy jeszcze na chwilę na taką niwę polityczną. Taki projekt Polska Chadecja. Twarzą miałby być Bronisław Komorowski. Dużo się mówi, jacyś konserwatyści z Platformy Obywatelskiej, środowiska związane z PSL-em, który próbował już budować taką szeroką koalicję. Pan jako konserwatywny polityk obawia się takiego ciała, które no, nazwijmy tutaj roboczo Polską Chadecją, i tam Bronisław Komorowski albo na czele, albo jako jedna z twarzy tego ruchu.
No nie bardzo wierzę w taką nową inicjatywę, gdzie właśnie były prezydent Komorowski miałby być jednym z liderów, czy jedną z twarzy. No mnie się zawsze prezydent Komorowski kojarzy z tym obchodami święta flagi, tym
czekoladowym orłem, tak?
Tak, czekoladowym ptakiem, czy orłem. No, pewnie Polacy, radiosłuchacze już dawno o tym zapomnieli, ale no mnie się tak kojarzy. Czy jego rozmowy międzynarodowe, czasami byłem zażenowany poziomem tych rozmów. Oczywiście można powiedzieć tak, no każda formacja, która będzie miała, że tak powiem, gdzieś tam swoich podstaw wartości konserwatywne, jest bardzo cenna i pożądana na scenie europejskiej, bo wiemy, że cała scena europejska wyraźnie skręca w lewo. Czy to jest uczciwa i rzetelna propozycja? Nie bardzo mi się chce wierzyć, tak? To jest raczej pewna kolejna szalupa ratunkowa dla części polityków, którzy w obecnych formacjach nie mają miejsca albo nie widzą dla nich przyszłości, więc starają się zrobić coś nowego i nagle chrześcijańska demokracja ma być takim nowym objawieniem. Prawo i Sprawiedliwość jest w głównej mierze chrześcijańską demokracją. Ja czuję się politykiem chadeckim w Prawie i Sprawiedliwości i mnie to wystarczy i uważam, że coś nowego miałoby być tworzone, ale jeżeli miałby to odciągnąć od lewicy jakichś polityków, niech tworzą, no.
Będziemy obserwować, czy to będzie kapiszon, czy poważne przedsięwzięcie. Natomiast, panie pośle, teraz bardzo ważna kwestia. Narasta wyraźnie pewien spór między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a tak naprawdę władzami w Polsce. TSUE kwestionuje legalność działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Natomiast bardzo ciekawa była odpowiedź polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości po tym, jak rzecznik Trybunału przedstawił takie swoje wstępne stanowisko. Ja tu pozwolę sobie zacytować. 2 tygodnie temu po orzeczeniu TSUE, że na Malcie i w Niemczech sędziowie mogą być powoływani przez polityków, rzecznik generalny TSUE stwierdza, że w Polsce sędziowie nie mogą być powoływani przez KRS, tak jak na przykład w Hiszpanii. Bardzo mocne zdanie, ale co ono nam pokazuje? Są państwa lepiej i gorzej traktowane przez Trybunał?
No niewątpliwie tak jest. No mamy podwójne standardy. One są coraz bardziej widoczne. Tak? Jednym wolno, a drugim nie wolno. Już kiedyś było powiedziane, że te europejskie, stara Unia, tak? No to są ukształtowane demokracje i im wolno więcej, a my tutaj w Europie Środkowej i Wschodniej to jesteśmy nowymi demokracjami. Nam wolno mniej. Musimy brać przykład z tamtych demokracji, uczyć się. My mamy już wystarczająco ukształtowaną demokrację. Oczywiście ona wymaga jeszcze poprawy, no bo jak każda, i myślę, że ta europejska, zachodnioeuropejska też. Natomiast no, ewidentnie są tutaj podwójne standardy. Z jednej strony mamy podwójne standardy, z drugiej strony też łamanie traktatów unijnych, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma kompetencji, aby wkraczać w poszczególne systemy wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich. Unia została ukształtowana na zasadzie przyznania pewnych kompetencji. Tylko w tym zakresie przyznanych kompetencji ona może działać. Od dłuższego czasu, po nieudanym eksperymencie z konstytucją europejską, kiedy Holandia i Francja zablokowały poprzez referenda stworzenie takiego swego rodzaju federacji państw, wyraźnie Trybunał Sprawiedliwości próbuje poprzez swoje decyzje poszerzać kompetencje Unii Europejskiej.
Ale to jest, przepraszam, takie rozpychanie się. Ale o właśnie, to jest rozpychanie się. Czy jednak można znaleźć jakieś podstawy, czy w traktatach europejskich, czy gdziekolwiek, do tego, żeby takie kompetencje Trybunałowi przyznawać? Czy to jest, przepraszam za określenie, samowolka Trybunału?
Nie, no ewidentnie, dobrze pan to ujął, ewidentna samowolka, no powoływanie się na artykuł 6 traktatów, które ogólnie mówią o praworządności, to można z tego wszystko wyciągnąć, tak? No to właściwie nie musimy nic robić i Trybunał będzie decydował o wszystkim, każde państwa tracą swoją suwerenność na rzecz Unii i Trybunał będzie tutaj głównym graczem politycznym na scenie politycznej, no to na europejskiej scenie politycznej, no to jest jawne łamanie traktatów. No, tak nie może być. No, my się buntujemy przeciwko temu, ale nie tylko my. No, inni też. Coraz więcej krajów ma z tym problem. Niemiecki Trybunał Sprawiedliwości, przepraszam, konstytucyjny, bo u nich mają sąd konstytucyjny, no, wyraźnie stwierdził, że prawo, poszczególne niemieckie prawo ma pierwszeństwo przed prawem europejskim, a mimo wszystko ta sama miarka nie jest do Polski, że tak powiem, przykładana i my mamy już inne standardy, że prawo europejskie ma pierwszeństwo w każdym przypadku. No nie w każdym, tylko w takim, którym myśmy przyznali to prawo Unii Europejskiej. My jako jeden z członków Unii Europejskiej, tak? Jeżeli wszystkie kraje się umówiły i jakąś część swojej suwerenności oddały na rzecz Unii Europejskiej, swoich, że tak powiem, prerogatyw, no to wtedy Unia w tym zakresie może, że tak powiem, no nas... czy to uznawać, że łamiemy te zasady, tak, czy pozbawiać nas środków. Jest, właśnie, wkraczamy w nowy problem, prokuratura europejska. No, nie możemy się zgodzić na funkcjonowanie kolejnego organu prokuratorskiego. Jest OLAF, instytucja do ścigania przestępstw korupcyjnych w Unii Europejskiej i to w zupełności wystarczy. My mamy prokuraturę generalną, mamy prokuraturę, mamy organa ścigania i sobie poradzimy i sobie radzimy bardzo dobrze i nie musimy się nas Unia tutaj w tym zakresie ani nam pomagać, ani wyręczać. No, chętnie
pan poseł mówi, że radzimy sobie bardzo dobrze, a ja dzisiaj czytam w Newsweeku profesora Leszka Balcerowicza, że trzeba zrobić taką listę hańby nazwisk prokuratorów, sędziów, którzy weszli do Sądu Najwyższego, pracują w Trybunale Konstytucyjnym i profesor Leszek Balcerowicz zapowiada twarde rozliczenia. Naprawdę tak źle działacie i szkodzicie Polsce? Halo? No i takie pytanie padło, a zerwała się rozmowa, ale już mamy gościa z powrotem. No niestety, proszę państwa, na tym musimy zakończyć naszą rozmowę.
Nie wiem, czy mnie słychać.
Tak, panie pośle, proszę dokończyć, słychać pana.
No właśnie, to jakaś widzę, ujawnił mi się. My sobie bardzo dobrze, tak jak powiedziałem, radzimy. Jeżeli chodzi o wydatkowanie środków, jesteśmy w czołówce krajów europejskich, o sprawność tego wydatkowania. Jeżeli chodzi o... Znowu coś tam przerywa.
No i niestety do rozmowy będziemy musieli wrócić przy najbliższej okazji, bo kłopoty techniczne nam uniemożliwiają. Dziękuję bardzo za rozmowę.
No przepraszam. Dziękuję bardzo.
Siła wyższa technika.
No szkoda.
Gościem dnia Radia Gdańsk był poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Krajowej Rady Sądownictwa Kazimierz Smoliński. Rozmawiał Artur Kiełbasiński z